Otwórzmy drugi list do Koryntian, rozdział 4 i będziemy czytać pierwszych 6 wersetów. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I teraz werset, który mnie interesuje, dlatego, że będziemy mówić o światłości. To będzie cały cykl. Niech stanie się światłość. I dzisiejsze nasze rozważanie właśnie ma ten tytuł, a następne będą miały już kolejno obumarłe ziarno, potem moc niezniszczalnego życia oraz czwarte, postępujcie jak dzieci światłości. I ten werset 6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I ten sam werset w przekładzie ekumenicznym. Bóg bowiem, który powiedział, z ciemności zabłyśnie światło, jest tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. I z Biblii tysiąclecia, albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. I chciałbym właśnie w tych naszych czterech rozważaniach cały ten rozdział, 2 Koryntian, 4 rozdział, cały ten rozdział omówić w kontekście tego wersetu 6, że Bóg rozkazał ciemnościom, by ciemności zajaśniały światłem. I ten, który rozkazał tym ciemnościom, by światłem zajaśniały, zabłysnął w naszych sercach, rozświecił nasze serce. Po co? By olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej, która jest w Chrystusie, na obliczu Chrystusa. Gdy patrzymy na pierwszy werset Biblii, bo właśnie apostoł Paweł w tym fragmencie, w którym mówi o naszej służbie, ja później nawiążę do rozdziału 3 jeszcze, a też do tych wersetów pierwszych, które czytaliśmy, mówi o naszej służbie. W tej służbie mówi o zmaganiach, o trudach. Również mówi, że mamy nie tracić odwagi. Mówi o różnych przeciwnikach, którzy go posądzali o różne chytre sprawy. Mówi również o ludziach, którzy nie rozumieją Ewangelii, nie przyjęli jej, bo zasłona jest na ich umysłach. A też i mówi o Chrystusie Jezusie. Nie mówi, patrzcie na mnie, ale patrzcie na Jezusa. I ten 6 werset powiada, że Bóg, który rzekł kiedyś do ciemności, by te ciemności zajaśniały światłem. I spójrzmy na te pierwsze 4 wersety Biblii z Księgi Rodzaju. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Początek to jest punkt zerowy, nie świata i wszechświata, ale danej sprawy, historii ludzkości, historii człowieka. Na początku stworzył Bóg, a więc jest ktoś, kto inicjuje, ktoś, kto nie ma początku i on tworzy dla nas jakiś początek, początek naszej historii. Stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia to jest nasz świat. Niebo nie jest naszym światem, naszym środowiskiem, ale ziemia jest naszym środowiskiem. Drugi werset mówi, że ziemia była pustkowiem i chaosem, a ciemność była nad otchłanią i Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Pustka i chaos. Skąd się wzięła ta pustka i chaos, gdy Bóg stworzył niebo i ziemię? A więc to może być jakiś skutek czyjegoś działania. I ciemność nad otchłanią, unosiła się ciemność. Ciemność zawsze jest synonimem zła. I nad tą właśnie pustką, chaosem w tej ciemności unosił się Duch Boży. Jest to sprawcza osoba, nie moc. Jak nieraz niektórzy mówią, wzorując się na pewnych głosicielach swojej prawdy, że to nie jest czynna moc Boża. Nie. Duch Boży jest osobą. Jest to osoba sprawcza, która ma moc niezniszczalnego życia. A więc Duch Boży się unosił nad powierzchnią wód. Powierzchnia wód i wody to jest symbolika biblijna i najczęściej mowa jest o ludzkości. Werset trzeci. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. A więc niech stanie się światłość. Pomyślmy, ciemność, chaos, pustkowie i nagle jest ratunek. Koło ratunkowe, wyciągnięta ręka. Niech stanie się światłość i ta światłość miała być ratunkiem dla chaosu, pustkowia i ciemności. Bo światłość jest dobra. Będziemy za chwilę o tym mówić, ale na razie tylko chcę omówić ogólnie te pierwsze wersety Biblii. Człowiek stał się zły, dlatego że odpadł od Boga, utracił kontakt ze światłością. Światłość zawsze jest dobra, ciemność to jest coś, co naszym nie jest naturalnym, stałym środowiskiem, tylko może być przejściowym. No i na koniec Bóg oddzielił światłość od ciemności. Jest różna jakość życia w dzień i w nocy, dobrze o tym wiemy, ale pójdziemy dalej. Światłość. Niech stanie się światłość. I gdy pomyślimy tak krótko o świetle, jest to pojęcie, którego używamy w naszym życiu potocznym, ale też i w nauce. Bo dzielimy światło na to, co widzimy, to, co postrzega nasze oko, na co reaguje siatkówka naszego oka, ale jest również i światło niewidzialne. I to światło niewidzialne tylko mogą odczytać, na nie reagować i je wykorzystywać specjalne urządzenia. Bo ultrafiolet czy podczerwień są używane przez nas, ale my tego nie widzimy. Siatkówka nasza na to nie reaguje. Widzimy światło białe, jest ono mieszaniną świateł o różnych długościach fal, ale nasze oko reaguje tylko na pewien zakres tych fal. Natomiast do tych innych zakresów musimy użyć specjalnych urządzeń. Tak też jest i duchowe światło. Zdolność postrzegania spraw niewidzialnych, spraw Bożych, również wymaga specjalnego urządzenia, specjalnej struktury wewnątrz nas. Musimy mieć coś, co by sprawiało, że widzimy rzeczy niewidzialne. Ale o tym będziemy później mówić. Najpierw taki znany nam wszystkim werset z Księgi Izajasza, rozdziału 9. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Znamy wszyscy dobrze ten 9 rozdział, chciałem powiedzieć, Ewangelii według Izajasza. To był rzeczywiście ewangelista, który mówił o Mesjaszu, że za 7 wieków się pojawi Mesjasz, będzie w pieluszki owinięty, położony w żłobie. Ten 9 rozdział właśnie też należy do tych fragmentów, które mówią o narodzinach i działalności Mesjasza. I właśnie lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. I gdy zaraz nasza myśl biegnie do Ewangelii według Jana, rozdziału 1. I tam mamy od 4 wiersza, że w Nim, w Słowie było życie, a życie było światłością ludzi. A więc światłość to życie, ciemność to śmierć. Światłość w ciemności świeci, mówi nam 5 werset, lecz ciemność jej nie przemogła. I wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Bo prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był, czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdział i wiersz 10, na świecie był i świat przez niego powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Pamiętamy ten werset, który omawiamy dzisiaj. Bóg, który kiedyś rzekł do ciemności, by światłem zajaśniały, On zabłysnął w naszych sercach. I właśnie do ludu, który chodzi w ciemności, przyszła prawdziwa światłość. Narodził się Mesjasz, Jezus Chrystus. Swoi go nie przyjęli, ale inni go przyjęli. Również i swoi. Niektórzy ze swoich. Też i niektórzy z tych innych. I ci, którzy go przyjęli, otrzymali moc, otrzymali prawo stania się Bożymi dziećmi. Ja się chciałbym na te znane nam wszystkim wersety spojrzeć od strony światłości, która rozbłysła w naszych sercach i świeci w naszych sercach. To będzie bardzo ciekawa sprawa, ale musimy ją aż na 4 części rozłożyć. I właśnie spojrzałem sobie na kolejne miejsce, które występuje w Ewangelii Jana, gdy mowa jest o światłości. A występuje ono w 8 rozdziale i tam jest werset 12. I posłuchajmy. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I właśnie ten werset zaintrygował mnie ostatnio swoim kontekstem. Co było wcześniej? Bo czytamy, Jezus znowu przemówił. A mówiąc, zaczął, ja jestem światłością świata. A co było wcześniej? Wszyscy znamy 8 rozdział Ewangelii Jana, 1 werset i niżej. Gdy Jezus był w świątyni, do Niego przyszli uczeni w piśmie, faryzeusze i przyprowadzili nierządnicę, jawno grzesznicę, nazwę, powiem to tak współcześnie, prostytutkę. I na podstawie przepisu Mojżesza, prawa, które nadał Bóg przez Mojżesza, tego rodzaju ludzi, nie tylko tego rodzaju, ale również należy kamienować, a więc usuwać jak gangrenę, odcinać, żeby całe ciało nie zniszczało, nie zgniło, nie zepsuło się. I oni właściwie to już mieli wykonać, ale przyszli do Jezusa, by go wypróbować. Co ten powie na ten temat? Sprawa jest oczywista, jasna. Należy wykonać ten wyrok. Już mieli kamienie. Ale przyszli do Jezusa i go właśnie pytają, co on o tym myśli. A Jezus w tym czasie pisał sobie po ziemi, po piasku i tylko powiedział do nich to zdanie, które wszyscy dobrze znamy. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy na nią rzuci kamieniem. I dalej pisał po piasku. Ja sobie wyobrażam tę sytuację, że stoję między tymi ludźmi, też mam kamień w swojej ręce, a może nawet dwa. I patrzę, że ten, którego sprawdzamy, cały czas pisze po ziemi, patrzy w ziemię, nie patrzy nam w oczy, nie miażdży nas swoim wzrokiem, swoją postawą, ale jest pochylony, zajęty jest piaskiem, tą pisaniną po piasku swoim palcem. Tylko to zdanie. To zdanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Zacząłem sobie rozmyślać jako jeden z tych tam stojących. Kto z was jest bez grzechu? Wiadomo, że ta kobieta, gdy grzeszyła, to musiał być z nią mężczyzna. Nie grzeszyła sama, musiał być ktoś drugi i to mężczyzna. A może to był mój brat, a może mój ojciec, a może mój kuzyn, może mój sąsiad, a może to ja? I tak sobie kolejno wszyscy rozmyślają. I właśnie tam jest powiedziane, że ruszyło ich sumienie, to zdanie, nie tylko ich uszy, ale dotarło głębiej do ich sumienia, tam gdzie być może była ciemność, pustka, chaos, nagle zaczęło błyskać światło. Na tę kobietę spojrzeli już nie jako na grzesznicę, ale jak na człowieka. Tu stoi człowiek, który miał wspólnika. Musiało ich być dwoje. Kto był tym drugim? I może w tej grupie niektórzy byli też jej wspólnikami, a może ktoś nieznany, ale nam bliski z rodziny. I czytamy, że od najstarszych, od tych najważniejszych, aż do ostatniego, kolejno odchodzili. Chrzęst stóp po tym piasku, odeszli. Jezus podnosi oczy, patrzy, tylko stoją we dwoje, kobieta i on. I to zdanie potem pada, ja ciebie nie potępiam. I ja. To znaczy, oni jej już nie potępili. Dlaczego? Dlatego, że w nich zabłysło światło. Nie litera, lecz sumienie. Litera wymagała jej śmierci, kary, posłuszeństwa, prawu. Ale sumienie nagle odezwało się i inaczej to wszystko wygląda, inaczej na to spojrzeli. I ja ciebie nie potępiam, ale ty idź i więcej nie grzesz. Teraz i ona ma otrzymać światło życia. I właśnie po tych słowach Pan Jezus mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Będzie miał światłość życia, bo ja jestem światłością świata. Kochani, pomyślałem sobie znów o innym wydarzeniu, które kilka lat później się stało. 9 rozdział Dziejów Apostolskich nam właśnie opisuje sytuację, że był pewien wspaniały, młody człowiek, gorliwy, Boga bardzo miłował, dobrze znamy tę postać. O sobie mówi też w wielu miejscach o swoich motywacjach. I to był człowiek naprawdę szczerze oddany Bogu. I ten 9 rozdział powiada, że Szaweł, Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu. Więc dobry człowiek dyszy groźbą i chęcią mordu. Jak to jest możliwe? Dlatego, że ten mord jest usprawiedliwiony, jak wcześniej. Prawo Mojżesza, litera, wymaga, usprawiedliwia, żąda, domaga się. Należy usunąć tę zarazę. Chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. I przyszedł do arcykapłana, prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. W innych miejscach on opisuje, co on z nimi robił. Ja teraz tutaj nie mam czasu, aby to rozbudowywać. Ponad miarę, pisze, ponad miarę on to wszystko wykonywał. Rozpędzał, więził, dręczył i miał ich przyprowadzić. Sobie teraz wyobraźcie, gdy z Damaszku do Jerozolimy on ich przyprowadza. Idą związani sznurami, wolni ludzie dotychczas, jak niewolnicy teraz idą, jak potępieńcy. Dlaczego? Dlatego, że prawo Mojżesza tego wymagało, aby oczyścić od tych insektów, przepraszam za słowo, od tej zarazy. Dyszał groźbą, chęcią mordu. I nagle w czasie drogi, 3 werset, 9 rozdział, gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go światłość z nieba. padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego po hebrajsku: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemieli, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I właśnie Szaweł do tego wydarzenia często nawiązuje. I rozdział 26 nam przywołuje taką jego opowieść do króla, gdy stoi przed królem i opowiada. W południe, królu, ujrzałem w czasie drogi światłość z nieba jaśniejszą nad blask słoneczny. W południe, a więc słońce jest w zenicie, i nagle światłość z tego właśnie zenitu, jaśniejsza niż blask słoneczny, olśniła mnie. Niech wstanie się światłość. Ta światłość olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wjeżdżać. A więc coś, co go z tyłu nakłuwa, popędza, ukierunkowuje, a on tylko nogą jak wół do tyłu wjeżdża i wjeżdża. I właśnie mówi: zapytałem, kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A więc nie światłość jakaś, jakieś olśnienie, jakaś mgławica, konkretna osoba. Duch Boży był nad otchłanią, osoba. Tutaj jest znów osoba, mimo że tylko światłość, ale głos i osoba. Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I właśnie chciałem tutaj podkreślić bardzo mocno: Bóg rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem. I pomyślałem sobie, co jest tworzywem dla tej światłości, którą Bóg stwarza. Gdy Bóg stwarzał człowieka, to tworzywem był proch. Proch ziemi. I z tego prochu Bóg uczynił wspaniałego mężczyznę i jeszcze wspanialszą kobietę. Oczywiście kobieta powstała już nie z prochu, ale z tego, co z prochu powstało, z Adama, z jego żebra. I tak razem tworzą piękną całość. A co jest tworzywem dla światłości? Coś z zewnątrz? I właśnie jest powiedziane: Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem. Kochani, pomyślmy przez chwilę, ciemność. Człowiek dyszy chęcią mordu, jest pełen poczucia sprawiedliwego czynu, że wykonuje coś, co jest właściwe. Nie patrzy na to, że to są ludzie, tylko patrzy, że to jest zaraza, którą należy wytępić spośród narodu wybranego. I nagle właśnie wnętrze tego człowieka, w tych myślach i z tych myśli pełnych mordu, rodzi się światło. Tylko dlatego, że zapytał, kto Ty jesteś, Panie? I usłyszał: jestem Jezusem, którego Ty prześladujesz. Zapytał, co mam czynić. I Pan mówi: powstań, stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, to jest rozdział 26, wiersz 16, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę, bo Cię wybawiam od tego ludu, od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, by dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też Szaweł kończy: Królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie, i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. I tu właśnie widzimy tę metamorfozę, tę przemianę. Z ciemności powstaje światłość. Dlatego, że pada zdanie, ja jestem Jezus. Ten człowiek zaczyna rozmawiać, wstaje, poddaje się tym, którzy go prowadzą. I wiemy, co dalej się dzieje w Damaszku, ale o tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Podobnie też i tam, w tej świątyni. Gdy przyszli ci ludzie i oni nie wiedzieli, że są w ciemności. Oni sądzili, że są oświeceni jako przedstawiciele, i to ci najlepsi przedstawiciele narodu wybranego. Oni mają znajomość Boga jedynego, oni mają prawdziwe słowa od Mojżesza i oni wiedzą, jak należy postępować, i dzięki temu oni są w centrum Bożej uwagi, Boga jedynego, Stwórcy Jahwe. I nagle ten ktoś zadaje pytanie i w ich wnętrzu, w wyniku tego pytania i ich rozmyślania, nagle zabłysła światłość. A więc Bóg, który kiedyś ciemnościom rozkazał, by światłem zajaśniały, i dzisiaj również rozkazuje każdemu z nas, człowiekowi, tobie i mnie. Kiedyś rozkazał i rozkazuje, by światłość zajaśniała w naszych sercach. Jak Szaweł, to był apostoł, który podobnie jak i my nie chodził z Jezusem po ziemi, ale żył już własnym życiem, był ukształtowany, i nagle go zatrzymała światłość i z ciemności uczyniła go światłością. Zabłysnął w sercach i Pawła, i naszych. Olśnił nas jasnością poznania chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. I ten skarb, mówi nam Paweł, Koryntian, 7 wiersz, mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I tak bym chciał zakończyć tę pierwszą część tego rozważania, niech stanie się światłość. W drugiej będziemy mówić o tym, że ten skarb, ta światłość jest w naczyniach glinianych, które muszą obumierać, z którymi się coś musi dziać na bieżąco, aby ta światłość w nich nie tylko przebywała, a również i przez nich świeciła. Będziemy również mówić o tym, że jest to moc życia niezniszczalnego. To nie jest bateria, która się wyczerpie, trzeba ją wyrzucić i nową wstawić. A to jest coś więcej niż bateria. To się nie zniszczy. A mówię to z perspektywy już moich 50 lat, gdy chodzę za Chrystusem, bo w tym roku właśnie w październiku minie pół wieku, gdy chodzę za Chrystusem, i wiem, o czym mówię. Jest to moc życia niezniszczalnego. A w części czwartej będziemy mówić o naszym codziennym życiu i postępowaniu. Panie Jezu, błogosław mnie i tych, którzy słuchali tego słowa. I sprawiaj, Panie, aby Twa światłość w nas świeciła i żeby blask Twojej chwały na Twoim obliczu również był i na naszych obliczach, i w naszym życiu. Prosimy o to w imieniu Jezusa i przez Ducha Świętego. Amen.